Witam w kolejnym odcinku audycji Medyczne ABC. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani dr Ewa Tynecka, specjalista chorób zakaźnych. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzisiaj porozmawiamy o nieco takim szkolnym temacie, czyli o wirusie HIV. Jest to temat dosyć głośny medialnie. Myślę, że w każdej szkole był tłumaczony i opowiadany niejednokrotnie, ale warto przypomnieć sobie co nieco. Pani doktor, czym w ogóle jest wirus HIV?
Na pytanie, czym jest wirus HIV, można powiedzieć w ten sposób. Wirus HIV jest wirusem, który wywołuje tak zwany nabyty zespół niedoborów immunologicznych. Jest to na tyle ważne, że tłumaczy to całą patogenezę tego wirusa. Sukcesywnie niszcząc układ immunologiczny osoby chorej, powoduje występowanie różnego rodzaju chorób towarzyszących, tak zwanych chorób wskaźnikowych, które często bywają przyczyną zgonu u pacjenta zakażonego wirusem HIV. Co do postaci zarażania się tym wirusem, trzeba powiedzieć, że do zakażenia dochodzi w trojaki sposób. Może do zakażenia dojść główną drogą, drogą krwionośną. Kontakt z krwią osoby chorej powoduje pojawienie się choroby u osób, które kontaktowały się z krwią. Druga grupa osób chorujących to osoby, które ryzykowne zachowania seksualne stosują w swoim życiu. I trzecia grupa chorych to dzieci osób nosicieli i osób chorujących na HIV.
A jak wygląda to w Polsce? To może trochę statystyk. Ilu mamy chorych?
To znaczy, co do statystyki, trzeba powiedzieć w ten sposób. Na pewno statystyki są zaniżone. Uważa się, że ilości kilkakrotnie przekraczają osoby zaliczane do określonych grup potwierdzonych. W Polsce obecnie mamy około 24 tysięcy osób zakażonych wirusem HIV. Chorych na AIDS, czyli osoby takie, które manifestują objawy chorobowe, jest ich około 3600 osób. Na dzień dzisiejszy wiemy, że prowadzone statystyki były od roku 1985 i dane, które są podawane, dotyczą końcówki roku 2018. Na leczeniu antyretrowirusowym, czyli lekach, które skutecznie zwalczają wirusa HIV, pozostaje na dzień dzisiejszy około 11 tysięcy osób, w tym ponad 100 to są dzieci.
To mimo wszystko nie są to małe liczby.
Tym bardziej, że mówię, statystyki na pewno są zaniżone. Nie wszystkie osoby ze względu na charakter choroby decydują się na wykonanie badań. Prawdopodobnie jest dużo osób, które są nosicielami wirusa HIV, ale nie mają odwagi się zbadać, no i nie mają możliwości podjąć leczenia.
A jak wygląda leczenie i jak wygląda zwykłe życie z osobą zarażoną?
Tego co wiemy, osoby, które są między nami, nie stanowią dla nas specjalnego zagrożenia. Drogami zakaźnymi nie są wspólne sztućce, talerze, szklanki, nie są wspólne toalety.
Czyli żaden uścisk dłoni nas nie zarazi.
Uścisk dłoni na pewno nas nie zarazi, możemy delikatnie się pocałować, ścisnąć, objąć. To nie są drogi zarażenia, o czym należy głośno mówić. Ci ludzie są wśród nas, z nimi żyjemy i nie stwarza to zagrożenia.
A jak wygląda leczenie?
Leczenie. W tej chwili są stosowane różnego rodzaju leki przeciwwirusowe. Kuracje, które stosujemy, to są kuracje najczęściej kilkulekowe i leczenie wprowadzane jest u pacjentów zarówno nosicieli, jak i chorujących na AIDS. Leczenie jest bezpłatne i pacjent, który otrzymuje leki, otrzymuje te leki już do końca swojego życia. Nie można leczenia przerwać, dlatego że może wystąpić u pacjenta nawrót choroby. Leki te nie likwidują wirusa, nie zabijają go, osłabiają tylko siłę jego działania.
Kiedyś AIDS brzmiało jak wyrok. Jak wygląda to teraz? Da się przedłużyć życie osób chorujących?
Tak, wcześniej, jeżeli pacjent miał rozpoznane zakażenie wirusem HIV, chorował na AIDS, bardzo szybko umierał. Natomiast obecnie ludzie ci w dosyć dobrym komforcie życiowym żyją długo, żyją po kilkadziesiąt lat, nie chorują na różnego rodzaju choroby zagrażające osobom nieleczonym, a w HIV jest to ważne, dlatego że osoby, które chorują na AIDS, często chorują na choroby, które u osób zdrowych w ogóle by nie wystąpiły. Powodowane są drobnoustrojami, tak zwanymi oportunistycznymi, które ujawniają się tylko w szczególnych warunkach, czyli najczęściej wtedy, kiedy dochodzi do upośledzenia układu immunologicznego. życie tych osób, są statystyki, które podają, że długość życia jest nieco mniejsza niż u osób zdrowych, niemniej jednak gwarantowane przeżycie to na pewno jest około kilkudziesięciu lat po rozpoznaniu HIV.
Pani doktor, czy każdy powinien się zbadać?
Tak, myślę, że zbadać powinien się każdy, kto podejrzewa, że jego zachowanie mogło wpłynąć na zakażenie wirusem HIV. W tej chwili nie dotyczy to tylko tak zwanych grup ryzyka. Kiedyś mówiło się, że są określone grupy ryzyka, dotyczyło to ludzi odurzających się środkami dożylnymi, narkomanów, osoby prostytuujące się. Natomiast na dzień dzisiejszy nie mówi się już o grupach ryzyka, tylko o ryzykownych zachowaniach, które może zdarzyć się tak naprawdę każdemu. Jeżeli są takie podejrzenia, należy udać się do laboratorium. Są określone ośrodki diagnostyczno-terapeutyczne HIV, które pozwalają wykonać badania w sposób bardzo dyskretny, bez zapisywania nazwisk. I po otrzymaniu wyniku można od razu skorzystać najczęściej z konsultacji lekarza, ponieważ przy wyniku dodatnim na pewno taka osoba, otrzymując wynik dodatni do ręki, potrzebuje komentarza wyniku, wsparcia i ukierunkowania, co dalej powinien robić.
Czy takie badanie da się przeprowadzić w Suwałkach?
Podejrzewam, że takiego naprawdę incognito chyba nie. Myślę, że jeżeli ktoś chce wykonać badanie w sposób bardzo dyskretny, powinien udać się do takiego typowego ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego. One najczęściej znajdują się w dużych miastach. Najbliższy, z tego co wiemy, jest w Białymstoku przy Klinice Chorób Zakaźnych na ulicy Żurawiej.
Mówiliśmy, że powinien się zbadać praktycznie każdy, kto przeczuwa, że mogło się wydarzyć coś złego w jego życiu. Ale czy są grupy, które szczególnie powinny się przebadać, które mogą być narażone?
To znaczy, ja bym chciała dodać jeszcze do tego, co powiedziałam, że warto badać w kierunku zakażenia wirusem HIV osoby, które chorują na przykład na gruźlicę. Jest to wręcz zalecane. Osoby, u których pojawiają się ogólnoustrojowe choroby, czyli występują jakieś posocznice bakteryjne niewyjaśnionego pochodzenia, dlatego że tego typu choroby ujawniają się u ludzi z osłabioną odpornością. Nie każdy tak będzie chorował przy zwykłych bakteriach i powinno to wzmóc naszą czujność. W tej chwili, żeby pobrać krew na wirusa HIV, nie musimy pytać pacjenta o zgodę, musimy go o tym poinformować. I forma, w jakiej on udziela swojej zgody, nie musi brzmieć, że tak, udzielam zgody, tylko podpisać dokument, o ile nie wyraża tej zgody, czyli że nie chce, żeby pobrać krwi, wtedy tylko musi się podpisać. W każdym innym przypadku mamy prawo po poinformowaniu pacjenta do pobrania krwi na badania kierunku HIV. No i oczywiście w tej chwili prowadzone są od niedawna badania screeningowe u kobiet ciężarnych. Obligatoryjnie każda kobieta w ciąży powinna mieć przeprowadzony test w kierunku zakażenia HIV dwa razy.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem była pani dr Ewa Tynecka.
Dziękuję bardzo.
Słuchaj audycji w każdy poniedziałek i piątek o 12.35. Powtórka programu tego samego dnia o 18.35.